Poranny gość Radia Doksa.
Porannym gościem Radia Doksa jest dzisiaj Łukasz Fomicz, kandydat do Sejmu z listy Konfederacji Wolności i Niepodległości. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani, szczęść Boże.
Konfederacja w województwie opolskim wystawia niepełną listę kandydatów liczącą 19 osób. Mówicie o sobie, że jesteście jedyną antysystemową i eurosceptyczną partią. To, jak rozumiem, jest to, co ma was wyróżniać wśród innych.
Tak, zdecydowanie. Jesteśmy jedyną partią, która radykalnie chce poprawić byt narodu polskiego, upodmiotowić go na arenie międzynarodowej. Mogę podać kilka przykładów, dlaczego uważam, że rzeczywiście się do tej wyróżniamy. Jakby spojrzeć historycznie, to wszystkie partie są jakoś związane z Okrągłym Stołem albo nawet z Magdalenką. Wszyscy przy tych stołach, przy tych debatach brali udział, oprócz naszych kandydatów. To jest jedna rzecz, która nas wyróżnia i wszystkie konsekwencje, które z tym są związane. Jakie to są konsekwencje? My nie zwracamy uwagi jakby na takiego słonia w menażerii. Rozmawiamy o tym, czy te podatki mogą pójść jakiś procent do góry, 3% do dołu. Natomiast z naszej perspektywy te podatki, załóżmy, powinny być radykalnie obniżone po to, żeby upodmiotowić polskie rodziny, żeby polskie rodziny stały się klasą średnią. My nie mamy zupełnie klasy średniej. Jest 90% rodzin w Polsce albo zadłużonych, albo nie posiadających żadnych oszczędności. 10% to jest taka kasta rządząca i ci ludzie mają rzeczywiście pieniądze, które mogą inwestować. My byśmy chcieli ten proces zupełnie odwrócić. To znaczy, żeby 90% w Polsce ludzi mogło inwestować, rzeczywiście kupowało po kilka domów, potem przekazywało im swoim dzieciom, a nie te pieniądze wprowadzało na przykład system ZUS, który wiem, że jest bankrutem i który będzie niewypłacalny, prawda? I chcemy jakby zwrócić uwagę ludzi na to, że jeżeli państwo zajmuje się tymi finansami, to najczęściej gospodaruje źle.
A wasza antysystemowość przejawia się w czym? W chęci zmiany ustroju?
Tak, między innymi. Mianowicie dobrze by było pewne rzeczy poukładać. Mi najbliższy jest system monarchistyczny. Ja uważam, że to jest jakby najlepsza opcja dla Polski. Polska, jak była monarchią, rzeczywiście była szanowana na arenie międzynarodowym. Byliśmy potęgą wtedy. I tutaj jesteśmy w Radiu Doksa, więc myślę, że pewne rzeczy jakby nadal są oczywiste. My modlimy się o powrót króla, prawda? Odmawiając Ojcze Nasz. I tak samo tutaj Bóg wie, w jakich systemach dobrze ludziom jest funkcjonować. Natomiast, szanowni państwo, już w tym systemie, takim demokratycznym, możemy dużo dobrych zmian wprowadzić. Ja uważam, że takim systemem na przykład może być system prezydencki. Mamy przykłady ze Stanów Zjednoczonych albo ze Szwajcarii, gdzie zarówno na szczeblu centralnym dobrze to funkcjonuje, ponieważ zarządzanie jest jednoznacznie dookreślone. Jest jawny podział władz. Jest władza prezydencka, czyli władza wykonawcza oraz władza Sejmu, czyli władza ustawodawcza. Dzisiaj jest to wszystko totalnym miksem uczynione po to, żeby właśnie bez podziału tej kompetencji robi się taki galimatias, z którego już jakby nic nie wynika, nie bardzo wiadomo, kto ma za co odpowiedzialność. Te rzeczy trzeba było poustawiać już w dzisiejszym systemie.
I jeżeli chodzi o wasz program wyborczy, to on koncentruje się wokół takiego trójpaku rodzina, podatki, ustrój. No jeżeli mówimy o podatkach, bo chociażby na wczorajszej konferencji prasowej też sporo na ten temat zostało powiedziane. Likwidacja PIT, wprowadzenie dobrowolności składek do ZUS, ale też składki pracujących dzieci trafiałyby na konto emerytalne rodziców. To taki wasz ciekawy pomysł, który wczoraj
Tak, proszę
mówiliście.
Zauważyć, bo to wszystko wynika z tego, czym ten ZUS jest. To już gdy zakładał ZUS Bismarck, pierwszy w Niemczech, to z samego początku to był przekręt. To on po prostu tak dał wysokie limity wieku, że Niemcy w ogóle tego wieku nie dożywali. To był po prostu od początku pomysł na pieniądze.
No a wy i tak chcecie, żeby dzieci pracowały na rodziców?
A my chcielibyśmy po prostu, żeby to było tak jak zawsze. To znaczy nikt nikogo nie przymusza do tego, żeby w ZUS-ie być. Dlaczego ktoś mnie przymusza do tego, żebym niekorzystnie zarządzał swoim mieniem? Czyli żeby była wolność. A czy ktoś się ubezpieczy, prawda, i pójdzie do prywatnego ubezpieczyciela, czy też zostanie ZUS jako państwowy ubezpieczyciel, ale nie musimy go wybierać, to niech taki system sobie zostanie. Ale proszę zauważyć, że jeżeli ZUS-u by nie było, to rzeczywiście za relatywnie niewielkie pieniądze, niewiele większe niż pochłania nam ZUS, jesteśmy w stanie ubezpieczyć się prywatnie w taki sposób, żeby rzeczywiście mieć pewność, że ten system o nas zadba na przyszłość. Dam taki przykład z Chile. Tam wprowadzono taki pomysł już kilkadziesiąt lat temu, że wystarczyło tylko wprowadzić prywatne podmioty na rynek. Był to już nie jeden państwowy ubezpieczyciel, tylko było ich kilka i oni musieli rywalizować o osoby, które musiały się do tego systemu zapisać. I proszę sobie wyobrazić, w ciągu jednego roku dwukrotnie zmalały składki, do ZUS-u, ale dwukrotnie wzrosły świadczenia.
Była konkurencja.
No tak, a my tego nie mamy, więc rozumiem, pani też by ten system zmieniła.
Tego nie powiedziałam. Tego absolutnie nie powiedziałam. Panie Łukaszu, ta kwestia związana z tym, żeby dzieci odprowadzały składki na emerytury swoich rodziców, też mocno wiąże się z tą kwestią rodzinną, którą wy podnosicie, bo rodzina w waszym programie jest bardzo mocno umocowana.
Tak, tak, to jest rdzeń. Znaczy, zdajemy sobie sprawę, że to jest fundament. Rodzina to jest fundament, podstawowa komórka społeczna i jeżeli o rodzinę nie zadbamy, no to nie będzie też narodu polskiego, tak? Przewidziane tam mamy w klubie rzymskim, że no tam do końca tego wieku ma być nas około 17 milionów. Teraz nasi demografowie wyliczają, że rzeczywiście tak będzie, jeżeli dalej będziemy mieć ten przyrost naturalny na takim poziomie. Natomiast właśnie to wynika z ingerencji, moim zdaniem, państwa w życie rodzin. Jeżeli jest tak, że to państwo narzuca, w jaki sposób mamy kształcić dzieci. Teraz ta kwestia z edukacją seksualną, która jest wdrażana, załóżmy, w warszawskich szkołach, prawda? I rodzice mają duży problem, żeby jakby z tej sytuacji się wycofać. W ogóle nie mamy wpływu na to, jaki jest program. Ktoś centralnie decyduje o tym, jak dzieci są nasze edukowane i ten system cały czas jest do nas jakby, infekuje nas Unia Europejska takim jakby sposobem, że ma być centralne zarządzanie, wszyscy mają myśleć w jednakowy sposób. Jeżeli ktoś nam wychowuje dzieci, a to jest taki teraz model lazy free, czyli dziecko jest pozostawione samemu sobie, nie ma żadnych obowiązków, prawda? Jakkolwiek staramy się mu pomóc, wytyczyć jakieś środki, to zaraz jesteśmy przez państwo jakby postawieni do porządku.
To jeżeli już mówimy o szkole, bo wczoraj też mówiliście o bonie edukacyjno-wychowawczym. Mm. Co za tym idzie?
No to jest też taka oczywista sprawa z mojego punktu oczywiście widzenia. Proszę zauważyć, że mama, która zostaje w domu, w pewnym sensie, gdy zdecyduje się na to, nie musi tak być, ale gdyby się tak zdecydowała, to mąż, który chodzi do pracy, płaci w podatkach na dzieci nie swoje, prawda, bo one idą do szkoły państwowej, a ta mama wychowująca w domu swoje dziecko, nie dość, że płaci podatki, no to jakby ma te całe obciążenia, musi przyjąć jakby na siebie.
Czyli chcecie, żeby państwo dawało w postaci bonu pieniądze i to rodzic by decydował, na co te pieniądze, na jaką edukację to jest, dziecka by
tak,
szło,
to jest,
tak?
O, tak, to jest oczywiście znowu rozwiązanie pośrednie. Chcielibyśmy, żeby to państwo nie zabierało pieniędzy, prawda, żeby to rodzice decydowali tak naprawdę, czego i w jakich szkołach uczą się ich dzieci, ale nie, no nie jesteśmy oderwani od rzeczywistości, tak, chodzimy twardo po ziemi, to jest jakby śpiew przyszłości, że można byłoby takie radykalne rzeczy wprowadzić, zmiany, natomiast na dzisiaj ten bon edukacyjny i bon wychowawczy, bo jeżeli dziecko nie idzie do przedszkola, mama się zajmuje tym dzieckiem, to w takim razie dlaczego ta mama nie może na przykład wynająć sobie nauczyciela, który będzie edukował to dziecko, prawda, przecież to dziecko nie jest mniej wartościowe od tych dzieci, które są w przedszkolu, dlaczego tutaj ta pewna niesprawiedliwość się dokonuje. Mama oddaje swoje dziecko obcej pani, która wychowuje to dziecko w przedszkolu, a ona idzie do pracy, gdzie tam na przykład zajmuje się, nie wiem, tam przybijaniem pieczątki w jakiejś poczcie, zamiast opiekować się swoim dzieckiem.
To jest rewolucyjne rozwiązanie.
No jak, gdy mama opiekuje się własnym dzieckiem, to jest rewolucyjne rozwiązanie?
Nie, nie, nie. Bardziej chodzi mi o to indywidualne nauczanie w domach, które de facto funkcjonuje, ale nie na taką skalę, o jakim wy mówicie. Panie Łukaszu, zmieniając temat, jeżeli mówimy już o waszym twardym stąpaniu po ziemi, no to chcecie również mocno przyjrzeć się temu, w jaki sposób głosy są liczone w tych wyborach i stąd inicjatywa Pilnuj Wyborów. Co się pod nią kryje?
Tak, to jest inicjatywa społeczna. Ona już zanim jakby ta jeszcze przestrzeń polityczna się rozwinęła, to bardzo dużo ludzi miało poczucie tego, że ich głos nie został, że tak powiem, uwzględniony. To były na początku pojedyncze sytuacje, o których żeśmy się dowiadywali, nasi znajomi, którzy z miejskich miejscowości, wiadomo, on, żona, głosowali na jedną, czy na dużą, drugą, mniejszą partię i okazało się, że tych głosów tam nie ma. I tak dużo do nas spływało tych informacji, że tych głosów po prostu tam nie ma i zaczęliśmy analizować sytuację. No i potem jeszcze było to bardzo mocne przeczucie, nie wiem, czy pani pamięta wybory 2010 roku, gdy prezydentem był do pewnego momentu pan Kaczyński, a potem po północy okazało się, że to jednak pan Kaczyński nie jest prezydentem, tylko mamy nowego prezydenta. Potem były te skandaliczne wybory samorządowe w 2014 roku, w którym podała się do dymisji wszyscy sędziowie PKW, ta komisja sędziowska rok wcześniej była szkolona przez rosyjską państwową komisję wyborczą w Moskwie, gdzie tam Władimir Czurow jest osobą, która, proszę sobie wyobrazić, w Czeczenii, gdzie Rosjanie zabili multum ludzi, to doprowadził do tego, że tam wybory Putin wygrał z większością 99%.
Dobrze, ale na czym ta wasza inicjatywa ma konkretnie polegać? W jaki sposób zamierzacie pilnować tych wyborów?
Tak, chodzi o to po prostu, że widzimy, że na pewno jest coś na rzeczy, zatem stworzyliśmy program komputerowy, który pozwala zapisywać się wolontariuszom do systemu i dzięki dzięki temu, że oni się zapiszą, zostaną przez nas przeszkoleni, dostaną odpowiedni pakiet informacyjny. To będą po części członkowie obwodowych komisji wyborczych, bo już tacy ludzie są zgłoszeni.
No bo teraz wasz cel jest taki, żeby w każdym lokalu wyborczym mieć swojego człowieka, tak?
Tak byśmy chcieli. To są po części osoby zgłoszone już przez współpracujące z nami partie polityczne, bo kilka tych partii z nami współpracuje, oraz czy tam ugrupowania polityczne. Natomiast oprócz tego bardzo stawiamy na mężów zaufania, tak? Bo już czas rejestracji członków obwodowych komisji minął. Teraz możemy, że tak powiem, zgłaszać mężów zaufania. I takich mężów zaufania rzeczywiście chcielibyśmy mieć docelowo w każdej obwodowej komisji wyborczej, dlatego bardzo Państwa zachęcam do zapisywania się do pilnujwyborów.pl bez polskich znaków, pilnujwyborów.pl i tam właśnie Państwo złapią z nami kontakt, my Państwa przeszkolimy takim krótkim filmikiem instruktażowym, a potem już w dniu wyborów, mam nadzieję, że na podstawie tego filmiku będą Państwo wiedzieli, na co zwrócić uwagę, aby te wybory były rzeczywiście wiarygodne w Polsce, a potem wprowadzą Państwo poprzez swój tablet, telefon komórkowy bezpośrednio do naszego systemu dane z protokołu wyborczego. Po wprowadzeniu tych danych my te dane policzymy i porównamy z PKW. Mhm. I wtedy będziemy mieć alternatywny system.
Że to nie tylko chodzi o to, żeby przekazywać Wam informacje związane już bezpośrednio z liczeniem głosów, ale także, żeby w trakcie procesu wyborczego
ależ oczywiście
zwracać uwagę na pewne kwestie, tak? Które w filmiku instruktażowym, jak pan mówi, będą pokazane.
Panie redaktor, w ostatnich wyborach samorządowych taki dobry znajomy z Wrocławia pilnował w takiej jednej obwodowej komisji, był mężem zaufania. On jest bardzo rozpoznawalną we Wrocławiu osobą. Ludzie wiedzą, że nie jest do tego, żeby tych wyborów kontrolować. I proszę sobie wyobrazić, pomimo tego, że był i że patrzył na tą szczelinę urny wyborczej, to dorzucono mu 73 karty do głosowania. Pomimo tego, że on tam był i patrzył na szczelinę wyborczą. Do czego zmierzam? Ci ludzie, którzy nas tutaj trenują nas od 46 roku, od referendum, kiedy tutaj na magnetach wojsk radzieckich wkroczyli do Polski. Potem były wybory w 47 roku, prawda? I wiemy, jak one wyglądały, jak zostały sfałszowane. I ci ludzie się rozwijają. Oni są naprawdę dobrze przeszkoleni i potrafią takie rzeczy robić. I oni nie zaprzestali tego, ponieważ tutaj Polska jest zbyt ważnym krajem, żeby jakby Polskę odpuścić na arenie międzynarodowej. Z jednej strony mamy kwestię roszczeń żydowskich, 447, którą pan prezydent Donald Trump podpisał. Dla wielu środowisk Polska powinna tutaj się kajać, przepraszać za to, czego nie zrobiła, po to, żeby można było te uroszczenia, wypłacać niesprawiedliwe. Z drugiej strony jest poważna polityka międzynarodowa. Mamy sytuację, w której dwaj tytani stają do walki. Z jednej strony Stany Zjednoczone, z drugiej strony Chiny. No i tutaj Polska może być znowu taką kartą przetargową. Ja tylko dokończę ostatnio myśl, mianowicie i będzie trzeba się zastanowić, po której stronie stanie Rosja, po chińskiej stronie czy po stronie amerykańskiej. Ostatnie zdanie. I jeżeli by się zdarzyło tak, że stanie po stronie amerykańskiej, to coś musi Rosja za to dostać. Być może akurat to będzie nasz kraj.
Czyli jednym słowem będziecie pilnować wyborów, a później będziecie konfrontować swoje wyniki z wynikami tymi oficjalnymi podawanymi przez PKW.
Tak.
Łukasz Fomicz, kandydat do Sejmu z listy Konfederacji Wolność i Niepodległość, był dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Gość Radia Doksa.